czekali, dobrze jeszcze, to my tutaj publiczność zmienimy. Do Państwa z 5 minut.
Dobrze.
Dobra,
cześć.
Się tak
tym razem nie w kolegium padrewianym, jak 100 lat temu się spotykamy.
Jesteś z Krakowa?
Z Kierpanistyki.
No tak, no pewnie.
Potem nie, no, mieszkam tam.
A co teraz robisz?
U Was? Jestem do dyspozycji.
Ja mam, wiesz co, mam kontakt ze Staszkiem Dzidą.
No ja też, Staszka, czasami z nim tłumaczę to wiesz co nawet.
No,
także,
no. Strasznie miło.
W radio. W magazynie EKG.
Coś jak coś fajnie, coś ciekawego po prostu na Facebooku.
Ja, guten Morgen. Haben alle ein Übersetzungsgerät, wenn nötig? Ja, guten Morgen. Dann lassen Sie uns doch mal beginnen, nachdem hier zwischen den Teilnehmern hier vorne schon eine Diskussion, eine innerpolnische Regionaldiskussion um Pünktlichkeit stattgefunden hat. Begrüße Sie herzlich zu diesem Panel. Mein Name ist Matthias Brückmann, ich bin vom Handelsblatt, das ist Deutschlands Wirtschafts- und Finanzzeitung, wo ich International Correspondent bin, zuständig auch für Polen. Diese Runde beschäftigt sich mit dem Spannungsverhältnis zwischen Medien, Wirtschaft und Politik und wir haben dazu, glaube ich, zwei ganz ausgezeichnete Gäste, die nämlich an dieser Schnittstelle sehr viele Erfahrungen gesammelt haben. Frau Ewa Labnow-Falienska, da fängt es schon an, die Hürden der Polen-Berichterstattung, eben die Namen bruchfrei über die Lippen zu bringen. Sie war lange in der Diplomatie tätig, als Botschaftsrätin in Bonn noch zu der alten Zeiten für die Polnische Republik, weiß deshalb also sozusagen auch, wie Politik sich in Medien verkaufen muss und ist jetzt bei Daimler in Polen, was ja auch eine große Erfolgsgeschichte ist, mit den Investitionen, die Daimler dort getätigt hat. Von daher würde ich Sie kurz bitten, in wenigen Minuten uns zu sagen, was Sie glauben, wie Politik und Wirtschaft Einfluss nehmen auf Medien und was Sie glauben, was der richtige Weg dabei sei.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja myślę, że przy takim wspaniałym gronie oczekiwać ode mnie jakichś impulsów wstrząsających światem to byłoby nie na miejscu. Natomiast ja się chciałam po prostu podzielić z Państwem paroma uwagami, które mi przyszły do głowy po wczorajszym dniu, który spędziłam tutaj na polsko-niemieckich dniach mediów i na tej wieczornej uroczystości. Więc tam 3-4 punkty i może rzeczywiście potem jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Po pierwsze zastanawiałam się nad tytułem polsko-niemieckich dni mediów, jak zobaczyłam tytuł Europa zerfällt, czy też Europa się rozpada, to pomyślałam sobie, aha, taki typowo dziennikarski, chwytliwy temat, tak jak to media teraz robią, że musi być atrakcyjnie chwytliwy tytuł, ale potem pomyślałam sobie, być może to jest jakaś sokratyczna ironia, czyli takie wyzywające pytanie, żebyśmy się trochę nad tym wszystkim zastanowili. Mnie się wydaje, że po tym wczorajszym dniu to Europa się chyba nie rozpada. Ja wiem, że to jest tak powiedziane łatwo, ale wydaje mi się, że akurat te dwa kraje, Polska, Niemcy, połączone odrobiny są Łużycką, mają sobie bardzo dużo do powiedzenia. Ten dialog jest żywy, mamy bardzo dużo tematów, o nich rozmawiamy. Nie rozpada się, przynajmniej nie w tej części Europy. To jest pierwsza myśl. Druga myśl jest taka, że wczoraj, inaczej, marszałek Przybylski wczoraj powiedział, że media powinny, zachęcał media do tego, żeby publikowały również treści i tematy, które się polityce nie podobają. Bardzo ciekawe stwierdzenie ze strony tak zwanych czynników oficjalnych. I ja sobie przypomniałam, że 160 lat temu John Stuart Mill napisał taką książkę o wolności i on pisał tam, że nawet niepopularne idee, czy nieprzyjemne idee nie powinny być powstrzymywane od publikacji, ponieważ po pierwsze mogą zawierać prawdę, a po drugie, jeżeli nawet są fałszywe, to powinno się je upublicznić po to, żeby do tej prawdy szybciej dotrzeć. No i Państwo sobie pewnie teraz myślą, prawda dzisiaj, prawda, półprawda, postprawda, fake newsy. To jest trzecia moja uwaga. Wydaje mi się, że tak zwany fact-checking nie jest problemem w naszej rzeczywistości i nie jest trudno ustalać fakty. Notabene zawsze chciałam być researcherem w radio i myślę, że kiedyś na emeryturze to właśnie będę to robić. Natomiast problem jest chyba taki, taka uwaga do polskich mediów. Ja śledzę też niemieckie media dosyć uważnie, 14 lat mieszkałam w Niemczech. Wydaje mi się, że w Polsce problem jest nie z ustalaniem faktu, tylko z tym, że istnieją takie właśnie dwa niezależne obiegi, powiedzmy media prorządowe i proopozycyjne i w ogóle między nimi chyba osmozy nie ma. To znaczy, nawet jeżeli jest coś ciekawego publikowane, powiedzmy, po tej jednej stronie, to do tej drugiej strony w ogóle nie przenika. I to może powiązane jest z takim faktem, że jakoś w tej naszej rzeczywistości wszystko, co prywatne, zrobiło się polityczne. Kiedyś w PRL-u zakup lodówki był polityczny, bo trzeba było mieć koneksję, a teraz wszystko, co prywatne, jest polityczne. Mówię to w kontekście takim, jak festiwal filmowy w Berlinale chyba miał taki tytuł, taki poruszający, ale private jest politycz. I może ostatnia uwaga, tak jak w tym życiu społecznym wszystko, co prywatne, jest polityczne, to w biznesie wszystko, co jest wewnętrzne, jest też zewnętrzne. W 2003 roku wyszła taka książka The Naked Corporation, Naga Korporacja, mówiąca o tym, że w tym naszym wieku transparentności właściwie ten biznes jest zrewolucjonizowany, bo już nie ma podziału na wewnętrzne i wewnętrzne. Kiedyś było tak, że firma mówiła o sobie, o swoich produktach, o swoich usługach, to, co chciała powiedzieć. Dzisiaj ten content tak zwany, czyli te informacje o firmie właściwie tworzone są przez użytkowników i ważniejszym elementem od akcjonariuszy są tak zwani interesariusze, cały ten, brzydko mówiąc, environment, w którym ten biznes działa. Już nie mówiąc o tym, że jakby internet zupełnie zrewolucjonizował. Ta książka była napisana notabene w 2003 roku przez Topscott, on się nazywał, ten autor. I to było ciekawe, bo jak pamiętamy, iPhone wszedł, czyli ten mobilny internet wszedł w 2007 roku, ale w tej książce jest bardzo dużo już takich myśli, które potem jakby się potwierdziły. Więc tak reasumując, biznes, polityka, media. Nie wiem, w jaki sposób Państwo, moderatorzy, poprowicie naszą dalszą dyskusję, natomiast chętnie posłucham. Dziękuję.
To może ja teraz przejmę pałeczkę. Nazywam się Rafał Woś, współprowadzę ten panel razem z panem Brugmanem. Jestem związany obecnie z Tygodnikiem Powszechnym. A drugim naszym gościem, którego chciałem przedstawić, jest Marcin Kędzierski. Marcin Kędzierski jest dyrektorem programowym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego to jest taki think tank powołany na potrzeby środowiska Klubu Jagiellońskiego. Klubu Jagiellońskiego, jednego z najciekawszych, moim zdaniem, nie tylko moim, środowisk intelektualno-eksperckich we współczesnej Polsce. Założony gdzieś tam dawno temu, w początkach III RP pewnie. Gdzieś po drodze przykleiła się do Klubu Jagiellońskiego łatka konserwatywnego środowiska, ale teraz mam wrażenie, że to tak się porobiło, że ja nie myślę o Klubie Jagiellońskim jako środowisku konserwatywnym, wręcz przeciwnie. Ilekroć czytam, słucham albo rozmawiam z ludźmi z tego środowiska, to wszystko, co stamtąd dochodzi, wszystkie komunikaty, jakie stamtąd słyszę, to są jedne z najciekawszych, najbardziej postępowych, patrzących w przyszłość i takich optymistycznych przekazów, jakie w polskiej opinii publicznej krążą. Także zachwalam i Marcina jako współtwórcę obecnego kształtu tego, czym Klub Jagielloński i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego jest, oraz samo środowisko. Jeśli jeszcze Państwo nie znają, to koniecznie się zapoznajcie i oddaję głos Marcinowi. Obiecał, że przez te kilka minut wymyśli coś, co będzie mógł teraz powiedzieć.
Dziękuję za tak miłe wprowadzenie, dziękuję za zaproszenie. Ja wcale nie uważam, żeby bycie konserwatystą było jakąś obelgą, więc nie będę się tutaj wymygiwał z faktu bycia konserwatystą, zwłaszcza jako ojciec czwórki dzieci, którego żona jest w domu, tak, z tymi dziećmi. Natomiast dochodząc do takiego krótkiego wprowadzenia, wydaje mi się, że kiedy mamy mówić o takiej triadzie media, biznes, polityka, to trzeba sobie zadać tak naprawdę pytanie o dwa kluczowe pojęcia. Pierwsze to jest pojęcie władzy, a drugie to jest pojęcie prawdy. To pojęcie prawdy się już w wypowiedzi mojej przedmówczyni pojawiło. Ja bym chciał się skupić głównie na pojęciu władzy. Władza współcześnie jest, my żyjemy też w Polsce bardzo mocno takim sporem o to, czy jest trójpodział władzy, czy nie ma trójpodziału władzy, czy mamy władzę wykonawczą, władzę ustawodawczą i władzę sądowniczą. Ale obserwując systemy władzy, nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach europejskich, w Unii Europejskiej, czy w ogóle w innych w ogóle państwach świata, widać wyraźnie, że ta idea trójpodziału władzy się nam zaczyna bardzo mocno rozpadać. Ponieważ, no proste przykłady dzisiaj, parlamenty, które mają stanowić legislację, przestają taką rolę odgrywać. Ta rola Sejmu w Polsce jest dzisiaj coraz słabsza, ale podobnie dzieje się w innych państwach europejskich, podobnie dzieje się w Parlamencie Europejskim. Ta rola jest z roku na rok jest coraz słabsza. Podobnie jest z władzą wykonawczą. Tak, powiedzielibyśmy sobie dzisiaj, czy to rządy mają wpływ na kształt systemów podatkowych, czy kształt polityki gospodarczej, czy jednak rządy muszą ulegać globalnym korporacjom. Gdzie dzisiaj leży władza wykonawcza? Właśnie, czy w rządach, czy leży szerzej, w instytucjach na przykład finansowych, czy też w mediach, które wywierają pewien wpływ. Wreszcie władza kontrolna. I to taki przykład życia. Jeżeli ktoś państwu, nie wiem, buduje dom i jest to, nie wiem, firma, która nie wywiązuje się z zobowiązania, czy pójdą państwo do sądu, żeby z tą firmą się przez 3 lata sądzić bez pewności wygranej, czy raczej tą firmę państwo wskażą, nie wiem, na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, pokazując, że to firma, która jest nierzetelna, co będzie miało lepszy efekt. Więc widzimy, że te trzy funkcje właśnie, ta funkcja kontrolna, funkcja tej władzy wykonawczej i stanowienia prawa, ona dzisiaj rozprasza się pomiędzy bardzo różne podmioty i ciężko jest powiedzieć, gdzie dzisiaj ta władza leży i to napędza, jakby, czy bardzo utrudnia odpowiedź na pytanie, jaki powinien być ten model relacji między biznesem, mediami i polityką. Polityką, dlatego że on jest niezwykle dynamiczny. Niezwykle dynamiczny, dlatego że mamy bardzo wielu różnych aktorów, którzy mają wpływ na ten proces. I to jest spore wyzwanie i spory problem. To jest pierwszy wątek, myślę, że do niego możemy jeszcze przejść. A drugi to jest kwestia prawdy. W książce Jacka Dukaja, której akurat nie czytałem, ale kolega z Klubu Jagiellońskiego, Krzysztof Mazur, jakoś tam ją relacjonował ostatnio. Jacek Dukaj, polski pisarz, fantasy, myśliciel, podzielił jakby ten rozwój cywilizacji ludzkiej na takie trzy etapy, na cywilizację, kiedy komunikowaliśmy się poprzez właśnie przekaz ustny, później na cywilizację, na przekaz na piśmie. Natomiast ten trzeci etap, o którym pisze Dukaj, to jest ten cywilizacja po piśmie, czyli to, co mamy już po tej erze pisma. Ona się rozwija mniej więcej od końca XIX wieku wraz z telewizją, z radiem, z internetem i teraz z mediami społecznościowymi. I tak jak w tej erze pisma kluczowa była kwestia prawdy, bo to, co napisane, można było zweryfikować poprzez konkretne argumenty, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest prawdą, a co jest propagandą. To w dobie tej komunikacji, gdzie dzisiaj już nie chodzi o prawdę, tylko chodzi o komunikowanie pewnych przeżyć. Nie chodzi o prawdę, ale chodzi o wiarygodność. Tak? I jeżeli o tym rozmawialiśmy sobie chwilę przed panelem, jeżeli mamy całe nowe pokolenie celebrytów, nie, youtuberów, to nikt nie weryfikuje tego, czy oni mówią prawdę, tylko to, czy oni są autentyczni, to, czy oni są wiarygodni. I nie ważne, czy to ich przeżycie jest wiarygodne. Nie, że ono jest obiektywnie wiarygodne, tylko czy ta percepcja, to postrzeganie ich przeżycia jest prawdziwe, jest wiarygodne. I to, te dwa zjawiska, czyli to rozproszenie się władzy i to, że powstaje taka bardzo chaotyczna sieciowa struktura, która sprawia, że tak naprawdę nie wiadomo, jaka jest rola dziennikarza, czy dziennikarz jest bardziej politykiem, czy bardziej właśnie osobą, która jest kontrolna, czy z kimś, kto tworzy prawo. Jaka jest rola biznesu czy polityki w tym układzie. To jest pierwsze jakby takie ogromne wyzwanie, przed którym dzisiaj stajemy. Na drugie to jest właśnie kwestia tej relacji między prawdą a przeżyciem. Tak? Czy mówimy o pewnych faktach, które są obiektywne, czy raczej mówimy o pewnej percepcji, która jest obiektywna. I to ja już kończąc, najlepszy przykład. Polska jest krajem dzisiaj niezwykle bezpiecznym, jak popatrzymy sobie na statystyki liczby zabójstw, gwałtów, kradzieży, rozbojów, ale w wielu miejscach jest taka percepcja, że w Polsce brakuje bezpieczeństwa. I teraz co jest prawdziwsze? To, że jakby jesteśmy bezpieczni, czy to, że nie mamy poczucia bezpieczeństwa? Tak? I wydaje mi się, że to jest dzisiaj niezwykle ważne, zwłaszcza w momencie, w którym każdy może powiedzieć, że nie czuje się bezpiecznie i to jego doświadczenie jest prawdziwe, tak? No bo on czuje, czy to ona, tak? Czuje, że to nie jest, że to doświadczenie jest prawdziwe, bo akurat spotkał na swojej drodze życiowej takie nieprzyjemne zdarzenie. Więc zdaje mi się, te dwa pytania właśnie o władzę i o prawdę są jakby fundamentalnym pytaniem dla mediów i ich roli w XXI wieku i dla ich relacji z tymi pozostałymi tradycyjnymi ośrodkami władzy.
Ja, vielen Dank. Dann wollen wir mal versuchen, das abzuschichten und die Thesen mal zu diskutieren. Ich habe angefangen in der Osteuropa-Berichterstattung in einer Zeit, da war die bedeutendste Zeitung der gesamten Region die Pravda, also die Wahrheit. Deshalb an Sie die Frage, beide, fühlen Sie sich in den Medien heute noch richtig wiedergegeben? Merken Sie, fühlen Sie sich noch fair behandelt? Oder findet in den Medien, da müsste man wahrscheinlich nochmal differenzieren zwischen Printmedien, zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und Fernsehen und Internetmedien, fühlen Sie sich da noch fair behandelt? Oder wie ist man als politischer Influencer, wenn ich Sie so mal nennen darf, oder Sie als Unternehmensvertreterin, fühlen Sie sich da noch fair behandelt? Und was wären Ihre Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, wenn Sie sich nicht fair behandelt fühlen?
Pytanie z tematu savoir vivre to zawsze jest trudne, jest miękkie. Z tym fair behandelt. Odpowiadając na pana pytanie, może tak nie wprost. Po pierwsze, ja pracuję dla Mercedesa w Polsce od 19 lat i jest ogromna różnica między tym, co się działo powiedzmy w roku 2000, tam 2000, w tych powiedzmy pierwszych 10 latach. I wtedy rzeczywiście te kontakty, bo ja jestem odpowiedzialna za komunikację, za zewnętrzne relacje, trochę za governmental relations też. Wtedy pytania, które docierały do nas, były rzeczywiście z prasy, z mediów. Można powiedzieć, że wtedy jeszcze wiadomo było, że dziennikarz to dziennikarz. Natomiast teraz w ostatnich 9 latach właściwie najciekawsze pytania dopływają nie z mediów. Ja mam takie wrażenie, że media w ogóle przestały się interesować biznesem, jeżeli wszystko idzie w miarę dobrze. Wiadomo, że jak człowiek ugryzie psa, to jest to ciekawe, tak? Natomiast najciekawsze pytania pochodzą z takiej szerokiej opinii publicznej, to znaczy od NGO-sów, od związków zawodowych, od organizacji typu pracodawcy. Czyli od tych wszystkich tych stakeholders, tych interesariuszy, którzy słusznie wychodzą z założenia, no, że jeżeli ten biznes jest i działa na jakimś terenie, no to ma wpływ na nasze życie. W tej chwili na przykład przy tej inwestycji w Jaworze 70 km stąd, tak naprawdę no to mediów to tam dużo nie ma. Natomiast my jesteśmy w permanentnym, otwartym, transparentnym dialogu właśnie ze wszystkimi tymi interesariuszami, to znaczy z Urzędem Miasta, ze starostwem, ze strefą, z instytucjami kultury, ze szkołami i tak dalej, ze wszystkimi prowadzimy dialog. Więc wydaje mi się, że jeżeli nie jesteśmy święci, człowiek nie jest aniołem, jak powiedział Adolf Rudnicki, ale trzeba być przynajmniej kulturalnym, jeżeli się prowadzi ten dialog i szanuje swojego interlokutora, to wszystko jest okej. Ale a druga uwaga jest taka, podam Państwu przykład na zasadzie tej prawdy, czy jest prawda, czy tylko odczuwanie. No mój przykład jest zupełnie trywialny i banalny. Jak postanowił Mercedes zainwestować w strefie specjalnej, to rozmawiałam z dziennikarką jednej z dzienników, zacny tytuł. Ta dziennikarka zajmuje się tematem od 12-14 lat i ona napisała, że nasza firma idąc powiedzmy do tej strefy ma różne benefity, to znaczy jest zwolniona z podatku do 2026, a do tego dostaje jeszcze cash grant i tak dalej, i tak dalej. Więc zadzwoniłam do niej i powiedziałam jej tak, czy zna ustawę o strefach z 1996 roku? Ona mówi, tak, 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 ja się tym zajmuję od 12 lat. Ja mówię, no to w tej ustawie jest napisane, i to już nie jest kwestia odczuć, czy też doświadczeń, że jeżeli firma inwestuje, to jest, to nie ma koniunkcji, tylko jest alternatywa. To znaczy może albo zostać związana z podatku przez jakiś czas, w tym momencie jak inwestuje, jak buduje, albo może dostać cash grant, albo może sobie to podzielić, czyli być trochę dostać mniejszy cash grant i trochę zwolnienie od podatku. A ponieważ ona wcześniej ten artykuł napisała, no to trwało to chwilę, natomiast sytuacja była dla mnie jasna, ale chcę powiedzieć to, że czasem się czujemy nicht fair behandelt, ale przez to, że w mediach się wszystko toczy za szybko, to znaczy przy całej sympatii do dziennikarstwa, ja kiedyś też napisałam parę artykułów, notabene nie przyszło mi do głowy zapytać MSZ-u, czy mogę coś opublikować, dostałam po głowie, nie dlatego, że artykuł był zły, tylko że właśnie nie dostałam pozwolenia. Dziennikarze po prostu nie mają czasu na research i przykład tej dziennikarki no, był taki dla mnie bardzo no, smutny właściwie. No, ktoś, kto się zajmuje tematyką od lat, nie doczyta. No ale potem się okazało, że ja mam rację i to była ta moja prawda, która była obiektywną prawdą, więc wydaje mi się, że dużo rzeczy wynika z takiego z pośpiechu, z niedoczytania, trochę z czasem z braku kompetencji. Dziennikarze są właściwie od wszystkiego, tu akurat Matthias jest wyjątkiem, bo się zajmuje od lat praktycznie tą samą tematyką. Natomiast wczoraj rozmawiałam z jednym młodym dziennikarzem niemieckim i on powiedział, że ja jestem od wszystkiego, to znaczy od tematów kulturalnych, politycznych przez gospodarcze. Także podziwiam takie gazety jak Handelsblatt czy jak Neue Zürcher Zeitung, które no po prostu mają dobry research i tam się dziennikarz zajmuje po prostu, jak się zajmuje, nie wiem, biznesem chemicznym, to się zajmuje biznesem chemicznym, ma czas na to, żeby zrobić wywiad, żeby się doinformować. Także to, co mi przeszkadza, to jest raczej takie niedoinformowanie wynikające z tego, że wszystko musi być szybko i dość powierzchownie.
Ja nie wiem, co znaczy być potraktowanym fair w tych relacjach, tak? No bo są dwa wymiary. Jeżeli potrzebujemy jakiejś rzetelnej wiedzy, za tą rzetelną wiedzę trzeba zapłacić, za rzetelne badania trzeba zapłacić, one często są nieupubliczniane, tak? To jest ten pierwszy wymiar. Media działają, no mam takie wrażenie, to jest oczywiście uproszczenie, ale media działają dzisiaj, mają o tyle trudną rolę, że z jednej strony jest takie oczekiwanie jeszcze jak kiedyś, żeby one dostarczały jakieś informacji, ale ta informacja już nie jest wiarygodna, bo jej pozyskiwanie jest kosztowne, na co media nie mają czasu. Bo media nie mają czasu na gruntowne badania, nie mają czasu na to, żeby mieć ekspertów od rynku chemicznego, ponieważ musieliby mieć wtedy bardzo wiele osób na etatach, nie są w stanie się utrzymać. No więc media już tej roli tradycyjnej nie odgrywają, a media musiały wejść w taką nową rolę, i to jest rola, nazwijmy to, takiego infotainmentu. Dlaczego tak jest? I znowu, to jest pewnie jakieś uproszczenie, ale jak popatrzymy sobie na pewne zmiany społeczne, będę mówił o Polsce, tak? Nie wiem, czy w Niemczech jest podobnie, ale wydaje mi się, że chyba też. Jest spora grupa ludzi, która ma spore aspiracje, albo ma duże aspiracje wynikające albo z przeszłości, tak było w Niemczech, że moim rodzicom było lepiej, więc ja mam wysokie aspiracje. Albo w Polsce, tych, którzy mają aspiracje, bo przecież inni dużo zarabiają, więc ja też mogłaby więcej zarabiać. Chcą mieć poczucie, że są uczestnikami aktywnymi kultury. Tak? I media dają takie poczucie właśnie uczestnictwa w kulturze. No ale ponieważ nie mają pieniędzy na to, albo nie są w stanie zaspokoić tych aspiracji, no to oczekują rozrywki, która jest w ich zasięgu. I trudno się dziwić, że media no, starają się im dostarczyć tę rozrywkę za stosunkowo niewielkie pieniądze oferują teksty clickbaitowe, takie, które właśnie mają generować ruch w internecie, no bo ludzie to kupują, bo mają poczucie uczestnictwa w kulturze, media to oferują, ponieważ mają poczucie, że skoro nie są w stanie już dostarczyć wiarygodnej informacji, za którą
firmy byłyby w stanie dużo zapłacić, bo wolą te firmy wynająć w jakieś firmy konsultingowe, no to przynajmniej będą zarabiały na takim crowdfundingu, czyli na tym, że sprzedadzą więcej gazet albo ktoś kupi dostęp do płatnych treści za te, nie wiem, parę złotych czy parę euro, tak? Czyli że no, dzienniki czy w ogóle media muszą starać się upowszechniać swój przekaz. Naturalnie on się wtedy jest wtedy prostszy. No i musi być nastawiony bardziej na zabawę, na właśnie rozbawienie czy zapewnienie rozrywki czytelnikowi, niż na dostarczanie prawdy. I w tym sensie wydaje mi się, że jeżeli pytamy, co to znaczy być potraktowanym fair, no to moim zdaniem czytelnicy są traktowani fair, ponieważ oni oczekują infotainmentu. Jeżeli ktoś oczekuje bardzo rzetelnej informacji, to zamawia badania na ten temat. Problemem, i to jest jakby, uważam, że pewna nisza, w którą też takie środowiska jak moje chce wejść, są osoby, których nie stać na przeprowadzenie tych badań i na pozyskiwanie bardzo wiarygodnej informacji, a jednocześnie nie oczekują tego infotainmentu. I to jest pytanie dzisiaj, w jaki sposób dostarczyć wiarygodną informację, która wymaga pewnych badań, która nie będzie rozrywkowa, jednocześnie będzie się finansować. Tak? I to jest, wydaje mi się, że dzisiaj ta grupa jest najmniej fair potraktowana, bo wydaje mi się, że są czytelnicy, którzy oczekują pogłębionej, rzetelnej wiedzy, ale ani firmy badawcze im tego nie dadzą, bo te osoby nie są w stanie za to zapłacić, ani media im tego nie mogą dać, bo jest taki, a nie inny model finansowania mediów. I to jest dzisiaj pytanie, jak chcemy potraktować tę grupę, która jest gdzieś pośrodku.
Dziękuję, że Państwo powiedzieli o tym, czym właściwie każdą rozmowę o mediach dziś powinno się zaczynać, czyli o zwróceniu uwagi na kryzys mediów, tak? I panuje, jest obiektywnie rzecz biorąc kryzys tego modelu biznesowego, na którym działalność medialna była w ostatnich 50, 60 latach, na którym się opierała. I no, wynika to oczywiście z tego, że się z jednej strony spada sprzedaż papierowa, ludzie przenoszą się, czytelnicy przenoszą się do internetu, a z drugiej strony w internecie nie da się już tak zorganizować tego przepływu pieniędzy reklamowych, tak? O ile w mediach papierowych było tak, że było to medium, które ten tytuł, który był atrakcyjny dla reklamodawców i reklamodawcy szli do niego, byli gotowi mu płacić duże pieniądze za to, żeby ich reklamy się w tych mediach pojawiały, o tyle nawet jak to samo medium przenosi się do internetu, to i pieniądze z reklam też się przenoszą do internetu i też ustawia się taka kolejka do reklamodawców, no tyle, że w tę kolejkę wpycha się przed wszystkich wydawców prasowych, wpychają się tacy dwaj duzi gracze, się nazywają Google i Facebook i oni zgarniają 90% tych pieniędzy. No i w tym sensie tych pieniędzy nie ma dla tradycyjnych wydawców medialnych. To jest przyczyna tego kryzysu, który się przejawia właśnie w takich sytuacjach, jakie pani Łabno-Fałęcka opisała, niedoinformowanych dziennikarzy, zarobionych dziennikarzy, którzy muszą robić jednocześnie bardzo wiele rzeczy, którzy pracują w bardzo złych warunkach, którzy bardzo często stają wobec takiego wyboru: dlaczego mam się tutaj męczyć, skoro mogę pójść robić coś innego za jakieś godziwe pieniądze na jakiejś godziwej umowie. No i to jest obiektywny problem mediów dzisiaj. No ale nadal media są i nadal one mają czytelników, widzów, słuchaczy. I nadal jest gospodarka i polityka rozumiana jako te dwa wielkie ośrodki władzy, które chcą swoją opowieść sprzedać również poprzez media, wykorzystać media do sprzedania swojej opowieści, czyli ją uprawdopodobnić albo zneutralizować potencjalną krytykę, która ze strony tych mediów, za pośrednictwem mediów mogłaby płynąć. I to dotyczy zarówno gospodarki, jak i polityki. I teraz chciałem Państwa jako, no nie tylko jako przedstawicieli, no, pani jest w biznesie od lat nastu, ty od lat nastu obserwujesz z bliska, z pewnego oddalenia, jak na te problemy odpowiada polityka. I chciałem Państwa zapytać, gdybyście mogli nam pokazać tak i zupełnie szczerze powiedzieć, trochę uderzając się w piersi swojej własnej branży, jak ta słabość, obiektywna słabość mediów jest przez biznes i przez politykę wykorzystywana.
Ja nie jestem bezpośrednio w polityce, więc mówię z takiego dalszego obrazu.
No będzie ci łatwiej.
No może tak. Problem jest taki, że dziennikarze, tak jak to postrzegam, są w jakiejś mierze uzależnieni od dostawców kontentu, a politycy są dla nich dostawcą kontentu. Więc to, czy polityk im coś sprzeda prawdziwego czy nieprawdziwego, jest jakby ciężko, jest to w ogóle weryfikowalne. Więc dziennikarz w jakiejś mierze, jeżeli nie jest sam, no bo dziennikarze też mogą być sami kreatorami pewnych wydarzeń, tak? Mogą być w jakimś sensie ludźmi władzy. No i jest kilkunastu pewnie dziennikarzy, czy kilkudziesięciu, którzy mogą kreować rzeczywistość, mieć na nią spory wpływ, ale większość dziennikarzy tak naprawdę no, jest odbiorcami tego, co otrzymają od polityków, więc są w jakiejś mierze ich zakładnikami. Więc politycy mogą tych dziennikarzy bardzo brutalnie wykorzystywać i to jest jeden z modeli. No, inny też model jest taki, że czasem państwo może w ogóle wykorzystywać dziennikarzy w tej debacie międzynarodowej czy media. I to może być teza kontrowersyjna, ale wydaje mi się, że jak sobie przypomnę, to akurat nie jest przypadek Polski, ale jak sobie przypomnę rok 2007, kiedy była dyskusja o systemie głosowania w Radzie Unii Europejskiej w trakcie negocjacji nad traktatem lizbońskim, Polska wystąpiła z taką propozycją systemu głosowania pierwiastkowego, który osłabiałby nieco te największe państwa i wzmacniałby te najsłabsze państwa. Wtedy akurat według tego modelu Polska by nieco straciła, no ale zyskałyby takie państwa jak Czechy, jak Słowacja, jak na przykład Litwa. Ja wtedy pamiętam, że ten pomysł był nie po myśli ówczesnego rządu federalnego w Niemczech, ale co ciekawe, ten pomysł nie spotkał się z krytyką rządu federalnego oficjalnie. Natomiast pamiętam, jak była ogromna presja ze strony niemieckiej prasy wówczas, tak? Od FAZU przez właśnie Süddeutsche, Die Welt czy Die Zeit, które starały się pokazywać, że ten pomysł jest niedorzeczny, jest absurdalny. I w tym sensie wydaje mi się, tak jak to czytam, niemiecka polityka czy władza wykonawcza wykorzystywała niemiecką prasę do prowadzenia pewnej dyplomacji publicznej. Tak? No, ciężko byłoby mi uwierzyć, że to było nieskoordynowane, jeżeli było widać taką akcję. I pytanie, czy to jest okej, czy to nie jest okej. Tak? To jest i wtedy media na pewno były wykorzystywane przez władzę. W Polsce pewnie takiego narzędzia nie ma, ponieważ też nasze media, nasze dzienniki, czy nasza prasa, czy nasza telewizja nie jest aż tak opiniotwórcza w skali europejskiej, więc pewnie no, jest na jakby bardziej prowincjonalnym sposobie jest uzależniona od polityki. Natomiast no, nie może się od tej polityki, jakby trudno jest od takiej polityki uniezależnić. I znowu tutaj skończy się na pieniądzach, tak? No bo jak popatrzymy sobie na wpływy z reklam od spółek Skarbu Państwa, jak zobaczymy sobie, jakie tytuły prasowe i jakie stacje telewizyjne otrzymywały te przychody, bo jeżeli nie ma przychodów prywatnych, no to są przychody ze spółek Skarbu Państwa. No i widać wyraźnie to przesunięcie przed i po 2015 roku, tak? To znaczy, jak popatrzymy sobie, ile przychodów miała, nie wiem, Gazeta Wyborcza czy TVN przed 2015, ile mają po 2015, tak? No, jedyną stacją telewizyjną, która żyła dobrze ze starą władzą i z nową władzą jest chyba Polsat, tak? No bo tak naprawdę tam ten udział jakoś tych reklam do spółek Skarbu Państwa się jakby radykalnie nie zmienił. Ale to pokazuje, że media, no, ponieważ nie mają środków na reklamy od firm prywatnych, przynajmniej w Polsce, no to muszą bazować na jakichś środkach od spółek Skarbu Państwa, jeżeli nie mają potencjalnego czy takiego strategicznego inwestora prywatnego, no więc będą na pasku polityki, albo tej obecnie rządzących, albo tych opozycyjnych, którzy potencjalnie mogą rządzić w przyszłości. Więc zdaje mi się, to się ostatecznie będzie rozbijało właśnie o kwestie finansowe. Tam, gdzie media nie mają pieniędzy, a tam, gdzie media mają pieniądze, no to mogą być wtedy też pewnym narzędziem polityki państwa. Czy to jest okej, czy to nie jest okej, to już zupełnie na inną historię.
Dzięki. A biznes? Jak korumpuje biznes dziennikarstwo?
Pytanie było, jak biznes wykorzystuje media? No to ja trochę przewrotnie powiem, jak biznes wspiera media.
Nie, ale pytanie dotyczyło, jak biznes wykorzystuje słabość mediów?
Właśnie zaraz pokażę. Przykład, jak zaczynałam pracować, to nakład takiej gazety Automotor i Sport, gdzie my wiemy jako biznes, że każdy, kto, jeżeli się tylko interesuje motoryzacją, to czyta inne rzeczy. Natomiast jeżeli chce kupić samochód, badania pokazują, to 6 miesięcy przed tym, jak decydujesz się kupić Mercedesa czy inne BMW, czytasz rzetelną gazetę, żeby się poinformować. Więc wszystkie badania pokazywały, że ten Automotor i Sport jest istotny. Wtedy nakład tego miesięcznika był 130-140 tysięcy egzemplarzy. Teraz nakład Automotor i Sport, który oczywiście ma też portal, bo już teraz wszystkie tytuły, nie ma chyba tytułu, które nie mają portalu online, prawda? Jest, nie wiem, 20 tysięcy. No ale nadal mamy tych zainteresowanych ludzi, którzy dalej wiemy, że jak chcą kupić samochód, przynajmniej z klasy premium, to czytają te Automotor Sport. I teraz, mimo że wszystkie badania pokazują, że jest to gazeta jakby już w tym momencie niszowa i że ci potencjalni nasi klienci tego nie czytają, nie kupują, tylko już ci zdecydowani, którzy chcą kupić, to my umieszczamy tam reklamy, mimo że nasz dom mediowy mówi właściwie nie są szeroko zasięgowi i po co tam te reklamy, ale w naszym interesie jest, żeby ta gazeta, żeby ten miesięcznik istniał, tak? I drugi temat, ja naprawdę nie potrafię powiedzieć, co to znaczy wykorzystywać media do czegoś. Przy tej inwestycji w Jaworze, ja mam za duże zainteresowanie mediów i właściwie nie muszę ich do niczego wykorzystywać. Po prostu im opowiadam, co tam się dzieje. W mojej karierze zawodowej nie przypominam sobie, że my per media chcemy coś osiągnąć. Oczywiście prowadzimy lobbying, prowadzimy konsultacje z rządem, ale to się właściwie nie dzieje, przynajmniej w mojej branży, przez media, tylko nie wiem, przez związki pracodawców, przez Lewiatana, przez jakieś biznes center, kluby i inne. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że powstało bardzo dużo kanałów, które są, nie chcę powiedzieć, że mają większą siłę przekonywania.
Chciałem zrozumieć, w sensie mówi pani, przez te związki pracodawców, Lewiatana, ZPP i tak dalej, duża firma zleca tym organizacjom lobbying za takimi rozwiązaniami, jakie im się podobają.
Nie, zleca. Ja jestem członkiem i Lewiatana, i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. I tam po prostu rozmawiamy o problemach. No, przykład, jeżeli Komisja Europejska mówi, że producenci samochodów do roku 2021 muszą obniżyć średnią emisję CO2 swojej całej floty, Mercedes sprzedaje 2,5 miliona samochodów, do 95 gramów, no to my rozmawiamy i mówimy tak, technologicznie jest to prawie niemożliwe. Będzie się to wiązało, nie wiem, z zamykaniem fabryk, z utratą miejsc pracy i tak dalej. Także to nie jest zero-jedynkowe, ani nie jest czarno-białe, po prostu jest... Świat się bardzo skomplikował, tak? W Niemczech co siódme miejsce pracy zależy od przemysłu motoryzacyjnego, więc tutaj trzeba rozmawiać i to nie jest, dla mnie rozmowa to jest, jak to powiedzieć, mutual, to jest dwustronna, to znaczy ja rozmawiam i oczekuję, że ktoś mnie słucha, tak? Natomiast no, per media to jest taka trochę rozmowa, że nie wiem, ta strategia pull i push, tak? Że my pushujemy jakieś tematy, no. Były bardzo trudne tematy, dlatego że biznes, motoryzacja w ogóle już teraz nie oferuje samochodów, tylko oferuje mobility. My tłumaczymy też decydentom, co to jest napęd elektryczny, że jest bardzo różny, że są baterie takie, śmakie i owakie. Tej wiedzy trochę brakuje, naprawdę. Ktoś powiedział, że informacja to nie wszystko. Informacja to jest, potrzeba wiedzy, a wiedza to jest... To jest uporządkowana informacja, prawda? Te informacje fruwają. Krótko chcę powiedzieć, że ja nie miałam tematu w tych 19 latach, który byłby jakby przepychany via media. To znaczy jest bardzo wiele kanałów, gdzie można rozmawiać. Chyba, że ktoś z Państwa ma przykład, to chętnie podyskutujemy.
Na ja, Sie haben ein Beispiel natürlich selber genannt, nämlich die Frage des CO2-Ausstoßes der Flotten, also sozusagen das ist europäische Politik, das hat jetzt nichts mit Mercedes Polska zu tun, sondern ist sozusagen ein großes Wirtschaftsthema in der
Aber
gesamten Europäischen Union. Richtig, die polnische Regierung hat da eine Position zu, die Bundesregierung hat da eine Position zu, also transnationale Konzerne haben da natürlich die Möglichkeit einzuwirken. Die Frage ist nur, wenn wir das jetzt nochmal über die Medien spiegeln, Sie können... Frage ist, können Sie heute leichter auf redaktionelle Inhalte Einfluss nehmen, indem sie, wie der Kollege sagte, die Schwäche von Medien ausnutzen, indem sie sagen, wir möchten gerne, dass ihr stärker dafür dahin schreibt, dass die EU-Kommission die CO2-Werte nicht so rigide setzt. Sehen Sie dort Möglichkeiten, das so zu nutzen? Und andersrum dann die Frage, wenn das Publikum mitbekommt, dass Medien sehr, sag ich mal, konzernfreundlich schreiben oder berichten, schadet das am Ende der Glaubwürdigkeit des konkreten Mediums und der Medien insgesamt? Und dann werden natürlich Medien im Sinne von Lobby unwirksam. Sehen Sie diesen Prozess? Nützt er Ihnen gerade in diesen großen Diskussionen, um die es geht? Also Dieselskandal in Deutschland, ich glaube, der interessiert in Polen niemanden. Er interessiert auch außerhalb Deutschlands interessiert das keinen. Also wenn ich in China bin oder in Russland oder so, erstmal fährt da kaum jemand Diesel und zum Zweiten sagen die sich, ja, immer noch besser die Dinge, als was wir vorher hatten. Aber sind diese politischen Diskussionen, hat sich die Situation so weit verändert, dass Sie leichter sozusagen Ihre Position in Medien reinbekommen, weil Sie vorhin sagten, Sie haben ein Problem damit, dass einige Kolleginnen und Kollegen eben nicht mehr den Professionalismus mitbringen und eben so Geschichten schreiben, die eben nur halb wahr sind oder wo eben Fehler drin sind. Das kann immer mal vorkommen, keine Frage. Die Frage ist, ist es nur Zeitmangel, Recherchemangel oder ist es, was ja auch immer als Vorwurf an uns Medienschaffende vorgetragen wird, dass wir das ganz bewusst machen, um Auflage zu machen, um Einfluss wieder zurückzugewinnen. Das wäre sozusagen die Kehrseite der Medaille.
Das waren eigentlich viele Fragen. to znaczy tak, słabość mediów, to co powiedział Rafał Woś, ta materialna słabość mediów jest wykorzystywana przez biznes. Akurat u nas w firmie jest mur chiński między działem reklamy i działem komunikacji, tak? Ale w bardzo wielu firmach dzieje się tak, że jeżeli jest jakaś duża kampania mediowa, to firmy starają się przepchnąć jakieś informacje jakby przy okazji. Pamiętam z początku mojej pracy dla Mercedesa był jeden bardzo niemądry prezes jednej z firm, notabene niemieckiej, ale nie mojej, który napisał taki oburzony list po krytycznym artykule na temat jednego produktu do redakcji, że w tym momencie on wstrzymuje całe nakłady reklamowe dla tego tytułu. No i to było najgłupsze, co mógł zrobić, prawda? Bo posypał się hejt, to był absolutny non-go, nikt tego nie akceptował, ani w mediach tego nie akceptował, ani biznes tego nie akceptował. To jest prymitywne narzędzie i jeżeli ktoś się tym posługuje, no to wydaje mi się, że w takim kraju jak Polska to nie jest sposób.
Aber es kommt immer wieder vor. Das ist jetzt nicht aus dem Bereich der Fantasterei. Also wir haben es erlebt, als es Air Berlin noch gab, inzwischen sind sie ja pleite, da hat Herr Hunold, weil er mit unserer Berichterstattung nicht zufrieden war, uns aus dem Bordprogramm rausgeschmissen. Die haben das Handelsblatt nicht mehr gekauft, nicht mehr im Flieger verteilt. Also diese Dinge gibt es.
Oczywiście, że są i są prezesi dużych korporacji, którzy się obrażają na przykład na media. No, nad nimi też pracujemy, dlatego powiedziałam, że wszystko co wewnętrzne jest zewnętrzne. No, to nie jest sposób, tak? My też mamy kodeks zasad i jak postępować z mediami i to jest dla nas to jest nie do przyjęcia, że ktoś się na kogoś obraża i mówi nie dostaniesz wywiadu, nie dostaniesz reklamy. Tak? No to nie jest sposób. A że takie firmy są, wiem, że są. Teraz się zbiłam sama z pantałyku.
Może to pytanie trochę rozszerzę. Ja propos tego, co jest w mediach, a tego, czego nie ma w mediach i to, czy na przykład ta cała Dieselgate w ogóle jakoś była obecna w polskich mediach. No pewnie była, tak? Znaczy to jest temat, który jakoś pewnie nas interesuje, ale wydaje mi się, że są takie tematy, których i polityka, i biznes, o których nie chce rozmawiać, tak? I o których dziennikarze mogliby informować, ale z jakiegoś powodu nie informują. Zacznę od polskiego podwórka. Moim zdaniem jest jeden temat w polskich mediach, znaczy w polskich mediach absolutnie nieobecny, a temat, który byłby, no jest tematem na takie no opowieści po prostu, no setki artykułów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jaki jest obszar, który spotyka się z największą krytyką Komisji Europejskiej od 20 lat w Polsce. Obiektywnie tak naprawdę. No to jest kolej. Na kolej, na którą idą w tej perspektywie finansowej 67 miliardów złotych do wydania na inwestycje. I te inwestycje kolejowe się wloką. Tak, polska kolej, no ja wystarczy powiedzieć, że nie wiem, trasa Kraków-Katowice, którą pokonywałem dość często. Jak zaczynałem studia w roku 2003, można było przejechać 1,5 godziny. W roku 2012, czyli 9 lat później, to było 2,5 godziny. Miała być modernizacja do Euro 2012, mamy rok 2019, pociąg idzie dalej 2,5 godziny, mimo tego, że na kolej wydaliśmy te już w tym czasie prawie 100 miliardów złotych. I to jest temat, który dla mnie z niezrozumiałych przyczyn w ogóle nie ma w debacie publicznej, bo sporo pisze się o kopalniach, pisze się o innych branżach, natomiast temat kolei w ogóle jest tematem w ogóle nieporuszanym w polskiej debacie. Przynajmniej ja mam taką percepcję. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Tak? Co sprawia, że o kolei w Polsce się tak bardzo niewiele, wciąż tak bardzo niewiele pisze. Dopiero niedawno pojawiają się takie pierwsze, nawet książki napisał Karol Tramer z biegiem maszyn, to się tak nazywa, tak, który pokazuje zapaść polskiej kolei. To jest coś, co dotyka większości w ogóle Polaków. Ten temat kolei od 2, 3, 4 lat dopiero staje się tematem publicznym. Więc to jest dla mnie jakiś fenomen, że są takie tematy, które w Polsce się nie pojawiają. W Niemczech takim tematem była kwestia migrantów. Tak? To też był taki temat tabu, który był przez media nie podejmowany. Zresztą temat, który AfD dość mocno wyciągnęła, że niemieckie media nie były wiarygodne i rzetelne w informowaniu o kwestiach migracyjnych. Więc to jest pewnie taki drugi temat tabu. Może kolej też jest takim tematem w Niemczech, o którym też się mało pisze. Więc zdaje mi się, że są...
Proszę o spokój na sali.
Więc wydaje mi się, że są takie tematy, o których media nie informują, ponieważ nie jest to w interesie albo polityków, albo nie jest to w interesie jakichś grup zawodowych, albo to nie jest w interesie jakichś firm. No i właśnie zastanawiam się, co zrobić, żeby te tematy tabu przełamywać. Tak?
Wobei ich glaube, das Thema Flüchtlingskrise oder Fluchtkrise ist in Deutschland in den Medien nicht verschwiegen worden. Da ist jeden Tag drüber berichtet worden. Worüber man streiten kann, ist, ob die Medien das am Anfang zu unkritisch begleitet haben. Es gab in Deutschland 2015 am Anfang eine Refugees Welcome-Stimmung in der Bevölkerung. Es gab so ähnlich fast schon wie nach der Maueröffnung oder noch vor der Maueröffnung, als die ersten Botschaftsflüchtlinge in die Bundesrepublik mit dem Zug kamen, standen auch 2015 in München auf den Bahnsteigen Leute, die gejubelt haben, als die ersten Flüchtlinge per Zug kamen. Das ist alles berichtet worden. Die Frage ist sozusagen, hätten die Medien damals schon berichten müssen, welche Folgen das haben wird, was das kostet, wie das ist mit der Unterbringung und so weiter und so fort. Also, dass darüber nicht berichtet worden ist oder das Thema unterschlagen worden ist, dem würde ich sehr nachhaltig widersprechen. Worüber man streiten kann, ist, ob es im Nachhinein ist es dann immer leichter, darüber zu reden, ob es dann wirklich klug war, sozusagen das in einer gewissen Blauäugigkeit zu berichten. Aber auf der anderen Seite, Aufgabe von Medien ist, zu berichten, der Spiegelgründer Rudolf Augstein hat das mal so formuliert, berichten, was ist. Und die Stimmung in Deutschland war damals so, dass die Menschen relativ glücklich damit waren. So, und die Folgen sind erst später gekommen.
No tak, tylko... Tutaj chciałem wesprzeć Marcina w tym temacie. No, jego argument polegał na tym, że temat migracji zbyt długo w Niemczech media mówiły zbyt jednogłośnie na temat migracji i ten ton, który media trafiały, jakoś rozjeżdżał się z szeroką opinią publiczną.
To ja może dodam tylko, bo to jest bardzo podobnie jak w Polsce. To znaczy mieliśmy taką wyobraźnię, czy tak, takie przez, jakby taki przekaz, że Polska jest najszybciej rozwijającym się krajem Europy Środkowej, że PKB tam rośnie. No i nagle był szok, że w 2015 roku PiS wygrał wybory z taką kampanią, że wygaszone, tak? Że, no bo właśnie jakby percepcja polskiej prowincji była zupełnie inna. Tak? I wydaje mi się, że podobnie jest w przypadku kryzysu migracyjnego, nawet jeżeli migranci nie docierali do tych małych niemieckich wioseczek czy miast, to ich percepcja była taka, że oni się jednak czuli zagrożeni. I teraz odczuwali ogromne dysproporcje między tym, co słyszeli w mediach, a tym ich realnym doświadczeniem, niezależnie od tego, czy oni tego migranta naprawdę spotkali, czy nie spotkali. Tak? Czyli media nie zmierzyły się z tą taką realną obawą społeczną. Ja pamiętam takie wypowiedzi premierów landowych, tak, nie wiem, czy z Hesji, czy z Bawarii, którzy mówili, że oni się bardzo cieszą się z tej polityki federalnej, kanclerz Merkel w sprawie właśnie przyjmowania uchodźców, ale ich mowa ciała mówiła coś dokładnie odwrotnego, tak, znaczy, że oni byliby wściekli na tę politykę, bo mieli poczucie właśnie, że ich wyborcy tego nie kupują i znowu jakby poparcie dla AfD na przykład we wschodnich Niemczech, gdzie tych migrantów jest relatywnie mniej, tak, no, z czego się bierze? W moim przekonaniu bierze się właśnie z tego, że część ludzi poczuła, że w ogóle nie jest reprezentowana w tym głównym obiegu. Dopiero teraz, nie wiem, AfD jest dopuszczana do tego mainstreamu medialnego. Natomiast wydaje mi się, że to poczucie jakby wykluczenia, tak, ono jest niezwykle istotne i media o tym nie mówią. I znowu, jak były wydarzenia w Chemnitz, to było wiosną tego roku, tak, w debacie w ARD, tak, czyli niemieckiej publicznej telewizji jest taki przekaz, że no, to się dzieje w Saksonii, Saksonia to już blisko Budapesztu, to blisko Warszawy, to już nie do końca Niemcy. No właśnie, to jest takie podejście, że no, to się tam, to są inni, tak, to nie są nasi. No właśnie, to jest takie poczucie właśnie w mediach, nie wiem skąd ono się bierze, właśnie, że ludzie nie mają poczucia, że media mówią o tematach, które ich interesują, tak, albo że media tworzą jakąś rzeczywistość, która nie jest prawdziwa, która nie jest z tymi, którzy mieszkają na przykład na prowincji. To samo dzieje się z koleją, tak, doświadczenie to, że zamykane są kolejne połączenia kolejowe, i ludzie z małej miejscowości nie mają jak dojechać do większej miejscowości i to jest temat, którego w ogóle przez kilkanaście lat w polskich mediach nie było, albo że pozamykano zakłady pracy, to wydaje mi się, że podobny temat jest z migracjami w Niemczech, że nawet czy to jest prawdziwe, czy tylko taki postrzegany problem, to media o tym nie informują. No, z jakich powodów? No pewnie to nie jest story, tak? To nie jest story, które by się sprzedawało. Tak?
Aber ist es nicht auch eine wahrgenommene Wahrheit, nämlich Ihre Sichtweise, dass es eigentlich Mainstream-Medien überhaupt noch gibt. Also ich meine, in Deutschland hat sich die Medienlandschaft natürlich erheblich wieder aufgefächert. Es war, um nochmal auf das Thema Flüchtlinge und 2015 zurückzukommen, natürlich so, dass damals schon sowas wie Mainstream gegeben hat. Auch die Bild-Zeitung hat sehr positiv über die ankommenden Migranten geschrieben. Heute lesen Sie jeden Tag in der Bild-Zeitung auf Seite 1 irgendwie, wo angeblich wieder jemand eine Messerattacke durchgeführt hat oder einen Mord oder Vergewaltigung und sonst was. Also das hat sich schon, ist natürlich wahnsinnig gekippt und ich glaube, wir sollten vorsichtig sein mit solchen Begriffen wie Mainstream-Medien. Es ist ein riesiger Unterschied zwischen der Bild-Zeitung als größten Blatt in Deutschland und was weiß ich, der Süddeutschen oder der ARD.
Więc może jeszcze jeden temat chciałem poruszyć, zanim damy głos publiczności, no bo naszkicowaliśmy taki oto problem, w którym media są słabe, strukturalnie słabe i w którym te dwie potęgi, czyli biznes i polityka, mogą łatwiej niż niegdyś wywierać wpływ, czy to pośrednio, czy bezpośrednio. I teraz, czy jest jakiś model, który mógłby temu zapobiec? Jakiś czas temu, głównie we Francja rozpoczęła taką dyskusję o tym, czy państwo może przy pomocy polityki publicznej wzmocnić media do tego stopnia, żeby właśnie stały się niezależne. To jest ta koncepcja medium publicznego, ale medium publicznego faktycznie nie niezależnego. Czy to jest w ogóle do zrobienia? Czy to jest Państwa zdaniem, z Państwa perspektywy, znając różne modele, niemiecki, polski, różne doświadczenia. Czy to jest w ogóle możliwe? Dla mnie nie ulega wątpliwości, że z mediami byłoby lepiej, gdybyśmy mieli media finansowane z, tak jak partie polityczne, z budżetu państwa. Jednocześnie wydaje się, że nie ma na to politycznego i publicystycznego klimatu na takie rozwiązanie. One nie byłyby przyjęte. Teoretycznie jestem sobie w stanie wyobrazić, w praktyce wydaje się bardzo trudne. Gdybym mógł do państwa to pytanie skierować i zapytać, co wy na temat takich rozwiązań sądzicie.
Strasznie trudne pytania w ogóle. Znaczy media finansowane przez państwo, pierwsza reakcja jest taka... Powiem o moich obserwacjach, jak zależne są media regionalne i od kogo. Bo akurat obserwuję to tutaj na Dolnym Śląsku i wiemy, że lokalne media, które mają bardzo wielką siłę przebicia, nie wiem, w powiecie czy w gminie, są bardzo zależne od samorządu. I to jest taki temat pewnie znany, było kilka takich przypadków, nie wiem, Tygodnik Podhalański, różne inne media, które próbowały być niezależne i trudno z tą niezależnością jest, jeżeli jakby mają zlecenia od miasta, gminy, mają reklamę, muszą dobrze żyć z burmistrzem, z wójtem czy z jakąś inną siłą na miejscu.
No tak, ale to się dzieje dlatego, że to się odbywa bez jakiegoś ustrukturyzowanego modelu. Nie ma takiego funduszu, na który wpływają pieniądze z podatków i które w ten sposób finansują różnego typu media, tak? Tak jak mamy system finansowania partii politycznych z pieniędzy publicznych, tak? To jest model, mógłby być inny, mógłby być taki, że każdy, kto chce sobie robić politykę, niech sobie zbiera u swoich sympatyków, jednak zdecydowaliśmy się na taki model, według którego w zależności od tego, im więcej mamy poparcia, tym więcej dostaniemy pieniędzy z budżetu państwa, co zapewnia jednak tym partiom niezależność od samych siebie, prawda? Może z tych pieniędzy robić kampanię wyborczą, może robić think tanki, których nie robi, może robić cokolwiek chce. W mediach nie ma czegoś takiego. W mediach jest sporo pieniędzy publicznych do wydania na media, ale nie ma żadnego skryptu, według którego te pieniądze miałyby być wydane.
No to jest trochę pytanie o finansowanie telewizji publicznej, prawda? I z drugiej strony przykład medium, w którym pan pracuje, czyli Tygodnik Powszechny, ma się świetnie. I jego sprzedaż papierowa wzrasta. I wczoraj w Gazecie Wyborczej był taki ranking mediów, zaufanie do mediów. I to było ciekawe, bo tam Gazeta Wyborcza jest gdzieś w środeczku, a największe zaufanie właśnie jest Polsat i Onet. Nie wiem, ja się nie czuję kompetentna, wydaje mi się, że jest to straszny problem, bo to jest pytanie... Państwo, jakie państwo, czyje państwo, jak definiować dobro publiczne, jak definiować mainstreamową dyskusję, poddaje się.
Faktycznie jest trudne pytanie. Serce mi podpowiada, że fajnie by było, gdyby to było finansowane publiczne, bo jestem wielkim zwolennikiem w ogóle usług publicznych, pewnych dóbr publicznych, popatrzenie na wspólnoty, gdzie państwo ma pewne narzędzie, gdzie może te cele wspólnoty realizować. No jednocześnie rozum wskazuje, że to będzie trudne. To będzie trudne w sytuacji tej polaryzacji politycznej, tego systemu łupów, który jest w większości państw demokratycznych, tak? I nie ma tej cnoty umiarkowania w polityce, żeby się powstrzymać przed wpływem na te media. Nie, możliwe, że jakimś rozwiązaniem byłoby wprowadzenie odpisów podatkowych albo coś na kształt 1%, którego tak jak możemy przeznaczać dzisiaj na organizację pożytku publicznego, to możemy decydować o, bo to jest pieniądze, coś co nas nie kosztuje więcej niż wskazanie w deklaracji podatkowej to źródło, że tak jak samo moglibyśmy wskazywać, nie wiem, przekazywanie jakiegoś odpisu czy jakiejś tam części naszego podatku na związek wyznaniowy, tak samo moglibyśmy przekazywać na jakiś fundusz medialny, oczywiście potem pojawia się pytanie, jak ten fundusz rozdzielać, tak, czy na poszczególne tytuły. No ciężko mi sobie to wyobrazić. No nie zmienia to faktu, że ten model finansowania mediów musi się zmienić. Oczywiście jednym z modeli, który my w Klubie Jagiellońskim staramy się wprowadzać, no to jest finansowanie takie crowdowe, tak? Czyli że zachęcamy czytelników do dobrowolnych wpłat, mając świadomość, że no jednak Polacy są jeszcze relatywnie nie na tyle zamożni, żeby utrzymywać. Tak? No ale jeżeli, tak jak mówię, są te dwie grupy, ci, którzy chcą mieć realną wiedzę, robią badania, mają te pieniądze, ci, którzy chcą rozrywki, dostają to, co mają, jest ta grupa pośrodku. Tak? No i pytanie, czy ta grupa pośrodku, czyli ta, której nie stać na wydawanie wielu pieniędzy na informacje, a jednocześnie chce mieć tych rzetelnych informacji, jest w stanie płacić mało, ale troszkę więcej niż mało za dostęp do treści. Tak? I to jest, wydaje mi się, że chyba nie ma lepszego pomysłu w takim krótko czy średniookresowej perspektywie, żeby sobie z tymi problemami medialnymi poradzić. Chociaż wiem, że nam też to ten crowdfunding idzie bardzo opornie. Tak? Że ciężko jest przekonać czytelników, żeby wydawali na, nie wiem, miesięcznie na portal 20 zł, czyli tak naprawdę dla ludzi mieszkających w dużych miastach dwie kawy, ale dla ludzi mieszkających na polskiej prowincji jakby już realne pieniądze, tak? I to też, też trzeba sobie to jasno powiedzieć. Więc może jakieś, może taki, nie wiem, 0,5% podatku jak na OPP jest w Polsce, czy na organizację pożytku publicznego, na jakiś fundusz medialny. No tylko pytanie jest, po co nam te media są i czy one są dla wszystkich? Czy właśnie nie róbmy, czy uznajmy, że media warto robić dla tej grupy, która faktycznie chce mieć rzetelnej informacji. No i ta grupa powinna wziąć za to odpowiedzialność, ale to jest, no to jest niestety odpowiedź, która będzie wykluczała dużą grupę społeczną, nawet tą, która potencjalnie mogłaby chcieć tej rzetelnej informacji od dostępu do niej, więc jakby tutaj chyba nie ma złotych recept, natomiast na takim właśnie 1% czy 0,5% to bym się poważnie zastanowił.
Aber da wir ein deutsch-polnisches Medienforum sind, will ich nur sagen, in Deutschland haben wir das ja schon. In Deutschland gibt es eine Rundfunkabgabe, das sind 52,50 Euro im Quartal und das ist hoch umstritten. Also es gibt immer wieder die Diskussion, gerade nach dem, was wir eben diskutiert haben mit der Fluchtkrise von 2015, gibt es gerade aus der AfD und sowas immer lautere Rufe, diese Rundfunkgebühr abzuschaffen, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu kappen. Und da gibt es natürlich dann diverseste Koalitionen. Das geht von der AfD bis hin zu den Privatmedien, die den natürlich auch abschaffen wollen.
Also diese Abgabe gibt es auch in Polen. Nur die Hälfte der Fernseher und Rundfunkhörer bezahlen das. Ale ja chciałam jeszcze wrócić do tej dystrybucji, tak? Bo skojarzyło mi się, jak mówimy o tej jak jest abgabe, o tym podatku, o tej tam daninie, tak? No to zrobiliśmy w PISF-ie, czyli w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Akurat ja jako marka wspieram film i po ostatniej zmianie władzy mnóstwo młodych i dojrzałych reżyserów zwracało się do nas na zasadzie wsparcia finansowego, ponieważ no, na pewne filmy kiedyś dostawało się pieniądze, a teraz się na nie nie dostaje. No wiadomo, zmieniło się kierownictwo, zmieniła się polityka, produkuje się inne filmy, już nie idea, tylko właśnie inne. Trochę bez chyba sukcesu te filmy. One chyba sporo kosztują, a mają mało widzów, więc ja tutaj widzę bardzo krytycznie jakby to, ta dystrybucja, nawet jeżeli byśmy zrobili taką składkę na media, no byłaby strasznie kontrowersyjna i ta cnota grecka, tego złotego środka i umiarkowania, no jakoś niepopularna jest chyba obecnie bardzo.
No ja proponuję, żebyśmy oddali Państwu głos. Może zróbmy tak, że zbierzemy kilka pytań i spróbujemy na nie odpowiedzieć lub też jakoś rozwinąć te wątki, które padną. Czy są chętni do zabrania głosu? Tak, proszę mi zasygnalizować, że byłoby. Dobrze, to ja pójdę.
Jako pierwszy się odważyłem. Znaczy ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię, bo mówimy o związkach gospodarki i polityki. Poprzez media w pewnym sensie te związki są wyrażane i w jakiś sposób przekazywane. Natomiast cały czas mi brakuje właściwie obywatela, kogoś, kto jest jakby korzysta z tych mediów. Jakby zapominamy właśnie trochę o nim i dzisiaj sytuacja się posunęła chyba na tyle daleko, że media, które się żywią dzisiaj, nigdy go nie było. Ja już mam swoje lata i pamiętam, jakie były media kiedyś i jakie są dzisiaj. media się żywią bardzo złą energią. I jakby zrobiły z tego model zarabiania pieniędzy. I w ten sposób działając od lat przekształciły również konsumenta. Ten konsument też się zmienił. Czyli to, co właściwie czeka nas wspólnie, to w pewnym sensie musimy jakoś odrodzić się na nowo. Jakby odrzucić ten model, jaki dzisiaj istnieje, tej takiej manipulacji totalnej i przejść na zdroworozsądkowe rozwiązania. Jest to strasznie trudne. Mi się wydaje, że dużą rolę musi odgrywać ta administracja jako taki główny lider, który odpowiada za poprzez stworzenie dokumentów strategicznych, podszywanie pod te dokumenty miliardów złotych, wydawanych lepiej lub gorzej, najczęściej obecnie gorzej. I myślę, że może trzeba wrócić do pewnej koncepcji, która powstała wiele lat temu i jak zwykle jest zaniedbywana. Chodzi mi o, tworzy się różnego rodzaju strategie. Powstała w Polsce, nie wiem jak jest za granicą, strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. I dla mnie to tego typu strategia jest swego rodzaju kodem, sposobem porozumiewania się wzajemnego, tylko że nikt o to nie zadbał, żeby to rozwinąć. I wydaje mi się, że to ten dokument, mało kto o tym wie, dokument nie został zaktualizowany, traktuje się go instrumentalnie, bo nawet Dolny Śląsk chciał być takim pierwszym regionem, który taką strategię stworzy po krajowej. Żaden inny tego nie zrobił, ale Dolny Śląsk też zrobił go źle, bo zrobił go w ten sposób, że zaczął w tym dokumencie opisywać model dostępu do internetu poprzez światłowody, a to jest narzędzie. To narzędzie się może za chwilę zmienić. To strategia nie może dotyczyć narzędzi. Strategia musi dotyczyć ogólnych reguł gry i jak będziemy widzieli w przyszłości tą komunikację, która się zmienia pod wpływem technologii. I tego nam brakuje, tego wyjścia do przodu. I my dzisiaj przebieramy nogami w miejscu, zamiast skupić się nad konkretnymi problemami. Ja mam wielkie obawy, jeżeli tutaj nie będzie tego dialogu i dalej będzie manipulacja, to zabrniemy bardzo daleko.
Ja mam dużo, znaczy krótsze pytanie przede wszystkim i bardziej konkretne, a nawiązuje ono do czegoś, co usłyszałam w pierwszej debacie na Dniach Mediów i z czym się kompletnie nie zgadzam, a mianowicie przedstawiciel marszałka powiedział, że dla polskich wyborców obecnie nie istnieje coś takiego jak zielone tematy, czyli ekologia. Dla Polaków jest nieważne, to znaczy wydaje mi się, że przeczą temu wszystkie sondaże. A wy akurat jesteście po prostu znakomitymi osobami, żeby o tym powiedzieć. Chciałam was zapytać o strategię na nowe czasy, czyli na te czasy, w których ocieplenie klimatu będzie tematem najważniejszym dla polskich wyborców, tak jak staje się powoli gdzie indziej, na coś takiego jak greenwashing, który istnieje, bo teraz jeżeli mówimy o inwestycji w Jaworze, no to jest to fantastyczna inwestycja, która daje miejsca pracy i jest biznesowo fantastycznie uzasadniona. Natomiast na pewno komunikujecie ją teraz już inaczej. To znaczy nie może być to tylko komunikacja pod tytułem dajemy, tworzymy miejsca pracy. Tylko dotyczy to samochodów, o których, jak tutaj padło, nie mówi się już teraz, że są to samochody, tylko mówimy o mobilności, prawda, mówiąc o samochodach. I więc to jest pytanie o strategię biznesu na te nowe czasy i o to, jak media są na to przygotowane. Bo mam troszeczkę wrażenie, że media w Polsce nie do końca poważnie traktują ten temat. To znaczy nie mają w tym momencie jeszcze, znaczy chciałabym się bardzo mylić, ale zasobów do tego, żeby odpowiedzieć na greenwashing na przykład. Dziękuję bardzo.
Witam, Jan Opielka, jestem publicystą, też polsko-niemieckim. Ja chciałem zwrócić uwagę, być może z tego wysnuje się jakieś pytanie, albo też pytanie sformułuję, tylko wydaje mi się, że w tej dyskusji dotychczas nie zostało jeszcze do końca poruszone tak naprawdę związki między gospodarką a mediami tak naprawdę, bo wiele koncernów medialnych, zwłaszcza te, które są najbardziej wpływowe, to są oczywiście tak naprawdę przedsiębiorstwa prywatne i z reguły te najbardziej wpływowe są tak naprawdę wielkimi koncernami, czy to jest w Niemczech, czy to jest choćby w Polsce. I Trochę przez to po prostu umyka fakt, że te media, które są najbardziej wpływowe w danych krajach, czy to jest Polska, czy to jest Niemcy, czy to jest też choćby USA i inne kraje, tak naprawdę już siłą rzeczy pewnych tematów nie podejmują lub podejmują je w pewnym kontekście. To znaczy, na przykład, jeżeli jest, nie wiem, dyskutowana akurat gdzieś w sferze publicznej kwestia podwyższenia podatków korporacyjnych, to co powinno być zrobione, to media, które są same koncernami, oczywiście siłą rzeczy nie będą za tym albo nie będą w pewnym sensie wspierały tego, ponieważ same zostaną przez to dotknięte. To jest jeden element, na który chciałem zwrócić uwagę. Myślę, że takie powiązania między mediami a biznesem mogliśmy też zobaczyć kilka lat temu w Ameryce. Znaczy możemy je widzieć wszędzie, ale taki może dobitny przykład. Ja myślę i stawiam taką tezę, że dzisiaj prezydentem USA mógłby być nie Donald Trump, tylko Bernie Sanders, gdyby właśnie media, które bardzo mocno w Ameryce były związane, albo są związane z Partią Demokratyczną i z takim probiznesowym skrzydłem, co trzeba podkreślić, właśnie nie wspierałyby Hillary Clinton, tylko właśnie Bernie Sandersa. Natomiast on był trochę za bardziej lewicowy i dlatego był też dewaluowany przez media. Myślę, że pan tutaj być może sam może jakąś historię opowiedzieć o swojej karierze, ponieważ pan pracował w polityce i wydaje mi się, że właśnie polityka była takim dobrym przykładem, że w pewnym momencie gdzieś tam poznała albo zobaczyła, że tak naprawdę kwestie pracownicze, kwestie właśnie biedy i tak dalej były za mało przez nią poruszone, wychyliła się trochę w lewo, natomiast pan się wychylił jeszcze bardziej w lewo i teraz już pan tam nie pracuje, tylko właśnie pracuje w bardzo dobrym notabene tygodniku, myślę, że jest najlepszy. Także to są takie uwagi z mojej strony, może państwo się do tego odniosą. Ja sam myślę, że tak naprawdę nie ma co liczyć na te duże media, tylko myślę, że przyszłość właśnie leży w tych mediach takich niszowych, to znaczy w mediach niszowych i w obywatelach, którzy mają świadomość, że muszą wspierać także finansowo, to znaczy, że muszą autentycznie dotować, czy to na poziomie lokalnym, czy na poziomie takim bardzo ogólnopolskim, tak jak choćby krytyka polityczna tutaj, właśnie żeby te treści właśnie zostały w ogóle poruszone, które są bardzo ważne. I myślę, że te media powinny też być wspierane i bardzo bym się cieszył, gdyby były wspierane przez takich aktywistów, którzy jednocześnie rzetelnie, dziennikarsko pracują, tak jak pokazał to Rezo w swoim wideo, ponieważ on, wydaje mi się, właśnie tutaj tak mocno trafił czuły punkt, ponieważ z jednej strony bardzo właśnie publicznie został odebrany bardzo silnie, ale też rzetelną pracę dziennikarską wypracował. Także to moja uwaga, być może jakieś pytanie z tego się wysnuło.
Dziękuję. Myślę, że oddamy głos naszym gościom i przy okazji wykorzystamy to, żeby dokonać też takiego podsumowania naszej dyskusji, bo myślę, że po tej rundzie będziemy już kończyć. Kto zaczyna?
To tak bardzo krótko o zielonej energii. Ta fabryka w Jaworze to jest pierwsza fabryka w Polsce i chyba z tego, co ja wiem, jedna z w ogóle z pierwszych, która będzie zasilana w 100% energią zieloną, odnawialną, z farmy wiatrowej Taczalin, 22 wiatraki, 12 km od Jawora. Zero ubytków przesyłania energii, jak państwo wiedzą. Nie wiem, czy o tym mówił ten kolega od marszałka, że w Polsce między 40 a 60% energii ginie na przesyłkach, na przesyłach. Dla mojego koncernu ta bycie przyjaznym dla klimatu jest być albo nie być. W Polsce te ruchy, w Polsce świadomość ekologiczna jeszcze jest, powiedzmy, słaba, nie taka jak w Niemczech, ale widać bardzo duży trend i ona rośnie w stopniu ekspozycjonalnym, potencjonalnym. Notabene również ciepło będziemy mieć z energii odnawialnej, także krótko mówiąc, ta fabryka, która będzie zatrudniała sporo ponad 1000 osób na 50 hektarach i produkowała setki tysięcy tych baterii elektrycznych, bo też będą problemy, zostawia zerowy ślad węglowy, czyli zero carbon print, nie ma. Co więcej, biznes, nie czekając na legislatywę, czyli na zalecenia Unii Europejskiej czy krajową politykę energetyczną, ma swoje zasady i ja na przykład rozmawiałam o tym wczoraj z kimś z państwa, także przepraszam, jeżeli się powtarzam. Mamy w swoich wewnętrznych korporacyjnych przepisach taki zapis, że my również od naszych poddostawców wymagamy, żeby byli environmental friendly. To znaczy, jeżeli na przykład polski rząd nas pyta, dlaczego nie macie więcej dostawców z Polski, to my mówimy, że chcielibyśmy mieć, ale niestety oni tkwią jeszcze mocno w tej węglowej erze.
Jeżeli przychodzi inwestor do Polski i rozmawia z rządem, z jakimkolwiek ministerstwem, to definiuje, jaki miks prądu oczekuje dla swoich inwestycji. Czyli krótko mówiąc, biznes jest tu absolutnie, oczywiście, że my się męczymy z tym 95 gramów i tam do 2030 ma być prawie zero emisji i dlatego jest elektromobility i mamy swoją strategię, że samochody będą połączone, automatyczne, dzielone i elektryczne. I przyszłość raczej wyobrażamy sobie nie tak, że będzie tak jak teraz tylko więcej, albo tak jak teraz tylko bardziej elektro. Myślę, że transport indywidualny, samochodowy będzie drastycznie malał. Wszyscy wiemy, że młodzi ludzie mają do tego inne podejście. Moja córka jest jedyną w swoim, ma 27 lat i jest jedyną w swojej grupie, która w ogóle ma prawo jazdy. W naszych czasach robienie prawa jazdy było wielką frajdą, już nie mówiąc o procesach inicjacyjnych w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, z 50-tych, 60-tych lat. Więc krótko mówiąc, biznes ma strategię, ma wymagania i my sobie zdajemy sprawę, że już od momentu zakupów, czyli cała ta tak zwana sieć dostaw jest kontrolowana i wymagamy od naszych poddostawców z lepszym, gorszym skutkiem, bo to jest bardzo ciężko skontrolować, w jaki sposób wydobywa się kobalt w Kongo, prawda? Ale na pewno staramy się to robić. No, nie jesteśmy święci, ale się modlić zaczęliśmy bardzo intensywnie.
Pokrótce na te trzy pytania. Jeśli chodzi o włączenie obywateli i strategię cyfrową, to też się do tego pytania ostatniego trochę nawiązuje. Jakby ja już o tym mówiłem, że to jest ta trzecia grupa, czyli tych czytelników, tych odbiorców, którym zależy na rzetelnej informacji, którzy muszą za to płacić, muszą chcieć za to płacić. Natomiast wydaje mi się, że tutaj niezbędne jest ruszenie jakby fundamentalnego problemu dla całej sfery publicznej, to jest problem o edukacji i formacji. Tak? Nie mówię tylko młodego pokolenia, ale w ogóle ludzi, bo współczesna szkoła sobie z tym nie radzi, nasz system edukacyjny sobie z tym nie radzi. I to nie jest problem tylko Polski, tylko w ogóle globalnie mamy problem w ogóle z edukacją i informacją. Wydaje mi się, że to jest rzecz, którą, no to oczywiście tego nie rozwiążemy dzisiaj podczas tego panelu, ani podczas, nie wiem, 100 paneli, ale to jest takie zadanie, które naprawdę musimy sobie postawić, w jaki sposób w ogóle podejść do nawet nie samej edukacji, tylko szerzej, do formacji i wychowania w ogóle człowieka. Tak? To jest jakby ogromne zadanie na cały XXI wiek, zwłaszcza w dobie tak szybkiej robotyzacji. Tak? Kim będzie człowiek za te kilkanaście lat, czym się ma zajmować. To wydaje mi się w ogóle dyskusja o tym, kim jest człowiek, to jest w ogóle fundamentalna taka dyskusja antropologiczna, która czeka nas jakby w każdym obszarze, polityki, gospodarki, mediów, nowe technologii, to w ogóle tego nie uciekniemy. Tak? Dopóki się nie zgodzimy na jakąś koncepcję człowieka, no to będziemy tkwili w jakichś sporach, które nas do nikąd nie doprowadzą. Więc to jakby po pierwsze poważna dyskusja antropologiczna, po drugie no kwestia wychowania i formacji. To jest absolutny fundament. Bez tego nic nie będzie, tak? Jeżeli chodzi o kwestie ekologiczne, ja się zgadzam, że to jest temat, który się pojawia się nie tylko w niszowych mediach, ale będzie coraz mocniejszy. Niezależnie od tego, czy to jest lewica, czy to jest prawica, czy to są media, nie wiem, konserwatywne, republikańskie, liberalne, lewicowe, nie ma znaczenia. Ten temat będzie coraz istotniejszy, będzie coraz ważniejszy dla wyborców, także w Polsce. Natomiast chcę z czasem jasno powiedzieć, że dla wielu Polaków to wciąż jest temat abstrakcyjny, tak? To jest temat abstrakcyjny, dlatego że niespecjalnie mają wybór, tak? No, bo na przykład, nie wiem, w ich miejscowości nie ma sieci ciepłowniczej, nie mają infrastruktury gazowej, zostaje im tylko opalanie węglem, tak naprawdę. Znaczy albo nie stać ich na to, żeby dokonać. Teraz to oczywiście są programy, tak, jakby to będzie się pojawiało, natomiast no, też trzeba pamiętać, że te czynniki ekonomiczne no, będą miały wpływ na przykład samochody elektryczne. Na większości Polaków, dzisiaj większość Polaków indywidualnych kupuje samochody używane, więc dopiero będzie mogła kupić używane, jak będą w mainstreamie samochody elektryczne, to po kilku latach dopiero będą mogły trafić do Polski. Czy to mi się podoba? Nie, to nie jest okej, tak? To nie jest okej, że kupujemy stare niemieckie diesle, no ale rozumiem to, tak, że jeżeli ktoś nie ma kolei, żeby dojechać do pracy, to musi kupić jakiś środek lokomocji, czyli musi kupić samochód, nie stać go na nowy, no to kupi stary, najlepiej z Niemiec sprowadzany diesel, nie wiem, standardzie Euro 4. Mi się to nie podoba, ale to rozumiem, tak, no właśnie to jest pewne zrozumienie pewnego szerszego kontekstu. No i to chyba tyle.
Ja chciałam tylko jedno zdanie dodać. Wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. Ja 2 dni temu miałam taki podobny panel na Uniwersytecie Kazimińskiego w Warszawie. No i powiedziałam to, co wszyscy ludzie z tego sektora energii odnawialnej mówią i wiedzą. I powiedziałam, że Polska ma najlepsze w Europie warunki do produkcji energii odnawialnej. I gdyby tutaj siedział ze mną Janusz Gajewski, który jest na przykład szefem Stowarzyszenia Energetyków Wiatrowych, no to on by to państwu udowodnił, tak? Więc ja bym na przykład się cieszyła, gdyby w mediach takie kwestie były podnoszone, dokładnie facts and figures, natomiast rozmowy o samochodach elektrycznych to się nie podejmuje bez butelki wina.
To jeszcze na sam jakby koniec, bo wydaje mi się, że to są polsko-niemieckie dni mediów, tak? I to jakby ja bym chciał taki message wypuścić, jakby co bym chciał, żeby się w tej polsko-niemieckiej debacie pojawiło też w kontekście gospodarczym, bo mamy tu dwóch jednak publicystów też ekonomicznych, to wydaje mi się, że jest taki temat, który jest tematem bardzo szerokim, niezwykle ciekawym, także dla odbiorców, jeśli go dobrze pokazać. I to jest temat firm rodzinnych. Firm rodzinnych w Niemczech i firm rodzinnych w Polsce, które wchodzą w trudny czas sukcesji. Ten problem zaczął dotykać Niemiec jakieś 10 lat temu. W Polsce to jest temat, który teraz właśnie jest bardzo żywotny. I temat potencjalnych przejęć polskich firm rodzinnych przez niemieckich inwestorów i niemieckich firm rodzinnych przez polskich inwestorów. I to jest właśnie pokazanie nie tylko z perspektywy dużych miast, ale właśnie tego polskiego MŚP i niemieckiego Mittelstandu, polskiej i niemieckiej prowincji, takiego fajnych opowieści o tym, jak można budować współpracę, nawet nie polityczną, ale współpracę gospodarczą, nie na poziomie Daimlera, Boscha, Siemensa, właśnie. No tak, ale mówię, że dzisiaj to już jest globalna korporacja, tak? Natomiast nawet tych mniejszych firm, to mogą być prawdziwe historie i one właśnie mogą być ciekawe, czy wysłać dziennikarzy do, nie wiem, Dzierżoniowa, wysłać dziennikarzy do, nie wiem, Krosna, wysłać jednocześnie dziennikarzy do niemieckich średnich miast i pokazać te prawdziwe relacje. To jest coś, co moim zdaniem może być takim fajnym owocem, że też zaciekawi w ogóle czytelnika polskiego Niemcami, a niemieckiego czytelnika Polską.
Da rennen Sie bei uns offene Türen ein. Wir haben seit 2 Jahren jeden Tag eine Doppelseite Familienunternehmen. Und ich war gerade letzte Woche in Zelenogora, um ein Unternehmen mir anzuschauen, was jetzt auch auf den deutschen Markt geht, Familienunternehmen. Ich glaube, dass da in der Tat eine ganze Menge unterwegs ist. Ich weiß natürlich nicht, was die polnischen Kollegen machen, weil es natürlich auch mittlerweile polnische Unternehmer gibt, die in Deutschland Unternehmen aufkaufen oder eben Übernahme. Das ist in der Tat für die deutsche Wirtschaft ein Riesenthema. Auch einer der Gründe, weshalb Chinesen sehr stark auf den deutschen Markt gehen, weil dort eben viele mittelständische Unternehmen sozusagen jetzt herrenlos werden, weil die Alten nicht mehr können und die Jungen nicht mehr wollen. Das ist in der Tat, glaube ich, ein großes Thema. Ob man da ein deutsch-polnisches Thema draus machen kann, weiß ich nicht, würde ich mir aber wünschen.
Ja sobie przypominam, że pierwszy raz na ten temat, pierwszy raz z tym tematem zetknąłem się, no pewnie z dobrych 10 lat temu. Już wtedy miałem wrażenie, że na rynku istnieje nie tylko świadomość problemu, ale i spora grupa takich wyspecjalizowanych w tym temacie konsultantów, takich doradców biznesowych, którzy wchodzą do firm i doradzają, jak dokonać sukcesji. Już wtedy wydawało mi się to ciekawe i takie intuicyjnie czułem, że tak właśnie jest, że pokolenie tych ojców założycieli ojców założycieli biznesowych będzie odchodziło, a z tym odchodzeniem to często bywa problem. Tak, ojców i matek i te dzieci się, relacja z tymi dziećmi, nie zawsze te dzieci są, a jak są, to często nie odpowiadają oczekiwaniom, wiele konfliktów i tak dalej. Potem tak sobie myślę, że sam tego też jakoś doświadczałem na różnych etapach mojego dziennikarskiego żywota i w ogóle wydaje mi się, że polska opinia publiczna też tego doświadcza, bo musimy też pamiętać, że te polskie również firmy medialne, to one też są takimi jakby firmami, w których też jest to zapotrzebowanie na sukcesję i z tą sukcesją różnie bywa, to znaczy wielu takich ojców i matek założycieli nie bardzo się pali do tego, żeby komukolwiek, z kimkolwiek się tą władzą podzielić, władzą, wpływami, ale również pieniędzmi, ale również perspektywą. To jest w ogóle problem tego, jak wewnątrz polskich organizacji, w tym organizacji medialnych, jak jest z partnerstwem, jak jest z słuchaniem siebie. No i nie za dobrze jest, tak mi się wydaje. To też nas trawi. Oprócz tego, że tam lubimy mówić, że trawi nas podział, polaryzacja i tak dalej, też w Polsce dużym nierozwiązanym problemem jest jakiś rodzaj konfliktu pokoleniowego pomiędzy pokoleniem ojców i matek założycieli III RP, którzy niby wiedzą, że powinni się trochę posunąć, podzielić, ale tak w praktyce myślą sobie, jeszcze nie teraz, to jeszcze nie ta propozycja, może jeszcze parę lat, może jeszcze parę miesięcy, jeszcze 1-4 czerwca można obejść. Więc taką sobie pozwolę zakończyć uwagą, też wychodząc, mam nadzieję, trochę naprzeciw tego, co prosił Jan Opiełka. I ja ze swojej strony bardzo chciałem Państwu podziękować za udział w naszej debacie, Państwu za pytania. Ostatnie słowo od pana Brugmana i będziemy się żegnać do następnego razu.
Ja, ich will gar kein großes Schlusswort machen. Manches Unternehmen mag vielleicht keinen Nachfolger haben. Für diesen Workshop gibt es einen Nachfolger, nämlich um 11.30 Uhr die Abschlussdiskussion. Ich danke für diese Diskussion. Ich fand sie sehr spannend, auch sehr mit sehr unterschiedlichen Aspekten. Vielen Dank für Ihre Beiträge und vielen Dank auch für das Publikum, für die Beiträge, die dort gekommen sind. Und ich glaube, es hat wieder mal gezeigt, dass Polen und Deutschland doch mittlerweile immer stärker zusammenrücken. Und interessanterweise ist dabei vor allen Dingen die Wirtschaft mittlerweile die Brücke. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch eine schöne Abschlussdiskussion.